Tomek zaczął to nasze dzisiejsze spotkanie bardzo ciekawym wersetem o tym, że Jezus dobrą nowiną rzucił światło na to, czym jest życie, czym jest śmierć. W nowej perspektywie, że to była, można patrzeć na to, co się w tym świetle dobrej nowiny ujawniło, jako na zupełnie nową perspektywę. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się kilku fragmentom, które rzucają światło na to, w jaki sposób dobra nowina rzuciła światło na rozumienie życia i śmierci. Zaczniemy od takiego fragmentu Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, wersety 14-15. Tam mamy w bardzo ciekawy sposób podsumowaną służbę Jezusa w Galilei, gdzie przesłanie, które Marek nam streszcza, przesłanie tego, co Jezus głosił w Galilei, brzmi mniej więcej tak: wypełnił się czas. Innymi słowy, doczekaliście się. Nadeszło Królestwo Boże. Porzućcie wasze drogi. Innymi słowy, odwróćcie się od swoich dróg i zaufajcie tej dobrej nowinie. Dobrej nowinie o zmianie panowania. Ten termin Ewangelia był terminem, który nie był nowy w ówczesnym starożytnym świecie. To była wiadomość o zmianie panowania. Zmieniał się cesarz, zmieniał się władca, wtedy posłańcy szli po tych całych terenach, nad którymi panował, z dobrą nowiną o nowym władcy. To jest Ewangelia. Wybieram się niedługo z uczniami na wykład na Uniwersytet Wrocławski, na wykład o tym, że wszystko jest przekładem. Myślę, że my często zapominamy o tym, że te same słowa mogą mieć inne znaczenie, albo ktoś może używać innych słów, mając na myśli to samo, co ja myślę, tylko ja bym tego tak nie ujął. Albo dla mnie to jest dziwny sposób ujęcia jakiegoś, czy rozumienia jakiegoś pojęcia. Natomiast nieważne są same słowa, ważne jest, jakie myślenie za tymi słowami stoi, na ile my potrafimy się spotkać, na ile potrafimy się skomunikować. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zaczęliśmy od Ewangelii, od dobrej nowiny, ale żebyśmy też, znaczy ja chciałbym zaproponować moje rozumienie kilku pojęć, które rzucają światło na kwestię życia i śmierci w służbie, w nauczaniu, a w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Na czym mogłoby to polegać? Dobra, wracamy do tego naszego fragmentu, od którego rozpoczynaliśmy. Marek, pierwszy rozdział, wersety 14-15. Wypełnił się czas. Nadeszło Królestwo Boże. Porzućcie swoje własne drogi i zaufajcie dobrej nowinie o zmianie panowania, o tym królestwie, które nadeszło. I teraz to, co jest istotne, to to, że to jest inne panowanie. Światło, które Jezus rzuca, jest światłem, które uwypukla inność tego panowania. Już kiedyś mówiłem podczas jednego z wcześniejszych kazań, że dla mnie, w moim rozumieniu, tak jak odczytuję to pojęcie w Starym i w Nowym Testamencie, świętość jest innością. Świętość nie jest związana z konkretnymi zachowaniami, one mają być wyrazem inności. Święty, 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 inny, inny, inny. Wykraczający poza moje myślenie, wykraczający poza świat moich pojęć. Bóg jest tak inny, że nie jesteśmy w stanie go przedstawić, wyobrazić sobie. Stąd w Starym Testamencie pojawią się takie przykazania zakazujące jakichkolwiek przedstawień, ale też zakazujące lekkomyślnego używania Bożego imienia, bo on jest inny. Prawdopodobnie nie wiesz, o czym mówisz, kiedy, tak samo ja, nie wiem, o czym mówię, mówiąc o Bogu. To, czego o Bogu się możemy dowiedzieć, jest tylko i wyłącznie rezultatem tego, że on chce dać się poznać. W związku z tym Bóg schodzi do naszego poziomu rozumienia po to, żeby w naszym polu widzenia pojawiła się jakaś cząstka tego, co Bóg chce nam dać o sobie poznać. I ostateczne objawienie się Boga miało miejsce wtedy, kiedy przybrał postać człowieka i objawił się w Jezusie Chrystusie. W życiu człowieka, w twoim polu widzenia, jest życie człowieka, którego możesz obserwować, słuchać, rozmawiać z nim, poznawać w ten sposób, jaki jest Bóg. Dobra nowina o zmianie panowania na inny rodzaj panowania. W odróżnieniu od tego, co dzieje się w historii, to nie jest tak, że zmienia się władca, ale natura panowania pozostaje ta sama. Ja czasami ulegam takiej naiwnej iluzji, idę na wybory i myślę sobie, kurczę, będzie inaczej. Kilka miesięcy i okazuje się, że jest tak samo. Natura panowania pozostaje taka sama, zmienia się władca. Natomiast to, co Jezus mówi, na co jego dobra nowina o zmianie panowania rzuca światło, to na inny rodzaj panowania. To będzie oparte na czymś zupełnie innym. To ma zdemaskować i zniszczyć nasze iluzje, że Boża moc jest tego samego rodzaju, co nasza, tylko większa. To jest iluzja. Ona nie jest taka sama jak nasza, tylko większa. Ja jestem silny, ty jesteś silny, ale Bóg jest wszechmocny. To nie jest ten sam rodzaj mocy. Ja coś wiem, ale Bóg jest wszechwiedzący. To nie jest ten sam rodzaj wiedzy. To jest inne, to jest święte, to jest inne. I w Jezusie widzimy objawienie tej innej mocy i tego innego panowania. Na przykład w opowieściach o narodzinach Jezusa w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza. Jedyne dwie Ewangelie, które mają narrację opowieści o narodzinach Jezusa. To, co jest istotne, co mnie uderzyło, kiedy się nad tym jakiś czas temu pochyliłem, to kruchość. To kruchość. Wszystko, co się dzieje wokół tych narodzin, podkreśla konflikt pomiędzy mocami tego świata i kruchością tego, co się rodzi. Tak samo, kiedy patrzysz na życie Jezusa, na jego nauczanie, patrz kazanie na górze, to jest nauczanie o drodze krzyża, która w oczach świata jest świata, który hołubi władzę, moc, o drodze krzyża, która jest krucha. Bo Boża moc jest inna. Ona się nie opiera na tym samym rodzaju mocy, co nasza ludzka, tylko w większym stopniu. To jest coś zupełnie innego. Boża moc opiera się na miłości. Dobra nowina o zmianie panowania na inny rodzaj panowania rzuca światło na życie i śmierć w zupełnie inny sposób. Wiążąc je z miłością. Zwróćcie proszę uwagę, jeżeli czytamy uważnie Ewangelię Marka, tam jest bardzo, mamy do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją, gdzie w pierwszej części, w kilku pierwszych rozdziałach Ewangelii Marka widzimy szereg uzdrowień, szereg objawień Bożego panowania, ponieważ zmieniło się panowanie. Widzimy znaki tego. Ale w pewnym momencie zaczynają się pojawiać takie historie, kiedy podczas scen z wyrzucaniem demonów, demony krzyczą, kim jest ten, który ich wyrzuca. I to, co jest ciekawe w Ewangelii Marka, to to, że Jezus nie chce ujawniać, kim On jest. Przez całą Ewangelię. Nawet gdy uczniowie zaczynają coś rozumieć, Jezus zakazuje im dzielić się tym. To jest bardzo ciekawe. Wszystko jest przekładem. Dlatego, że Jezus zdaje sobie sprawę, że jeżeli będzie interpretowany z określonej perspektywy, zostanie źle zrozumiany. Jest taki niezwykle ciekawy moment w Ewangelii Marka, kiedy Jezus schodzi do najniższego punktu swojego poniżenia, gdzie już nie może być złudzeń, jak to się skończy. Jezus stoi przed arcykapłanem, który rzuca mu pytanie, powiedz w końcu, czy ty jesteś Chrystus, Syn Błogosławionego? Jezus odpowiada, ja jestem. W momencie, kiedy wie, że nie będzie mógł być źle zrozumiany, zdejmuje zasłonę i mówi, taki jest obraz Boga. Taki jest obraz Boga. Co z tym obrazem teraz zrobisz? I ludzie posłali taki obraz Boga na krzyż. Ale to jest ciekawe dla mnie, że w poniżonym Jezusie Bóg objawia swoje oblicze, mówiąc metaforycznie. Bóg objawia siebie. Bóg objawia swoją miłość. Bóg objawia swój obraz. Pełne i ostateczne objawienie Boga na tyle, na ile jest dostępne człowiekowi, jest objawieniem Boga w ukrzyżowanym. Poniżonym i ukrzyżowanym w Chrystusie. Jeżeli z tej perspektywy patrzymy na to, w jaki sposób Bóg objawiał się w Starym Testamencie, to tak jak już kiedyś o tym mówiliśmy, to jest związane z tym, że Bóg schodzi do poziomu, do którego ludzie są w stanie swoim rozumieniem sięgnąć na danym etapie ich rozwoju. Natomiast On z tego miejsca podnosi poprzeczkę, stawia im wyzwania, przewraca ich wyobrażenia o Bogu i ich idole, po to, żeby ten obraz stopniowo się oczyszczał i ostatecznym objawieniem będzie Bóg, który wcielił się w życie człowieka. Warto o tym pamiętać, kiedy korzystamy ze Starego Testamentu. Warto przez takie okulary na tamte objawienia patrzeć, wiedząc, że to prowadzi, przygotowuje i pełnią będzie objawieniu się w Chrystusie. Tak jak Jezus później zwróci kilka razy w swoim nauczaniu uwagę, zgoda. Bóg tak mówił w Starym Testamencie. Ze względu na wasze skamieniałe serce. Ale tak naprawdę to miał na myśli. I to już nam pokazuje pewien proces. Ale w samym tym procesie ja widzę miłość Boga, która szuka człowieka, która ryzykuje, że kolejne pokolenie, które będzie już mogło więcej widzieć odrobinę, może źle zrozumieć tamto objawienie. Objawienie ich ojcom, czy objawienie dane ich dziadom. Miłość Boga jest tak inna, jest tak wielka, że jest gotów zaryzykować niezrozumienie po to, żeby spotkać się z każdym pokoleniem. Człowiek pragnący swojej niezależności, tutaj odwołuje się do tej opowieści z Księgi Rodzaju, o sięgnięciu po owoc poznania tego, co jest użyteczne i szkodliwe, co mi się przyda, co mi się nie przyda. To nie jest owoc poznania dobra i zła w sensie etycznym. To jest owoc poznania tego, co może być dla mnie użyteczne, co będzie dobre, a z czego powinienem zrezygnować, bo to mi przyniesie szkodę. Człowiek, który chciał być niezależny, musiał sięgnąć po taki owoc. Musiał sam zacząć decydować. Natomiast to doprowadzi go do tego, że zbuduje świat oparty na przemocy. Świat ludzi niezależnych będzie światem ludzi, którzy ze sobą rywalizują. W związku z tym nie unikniemy przemocy w tarciach pomiędzy nimi. Natomiast świat przemocy, i teraz wchodzimy w czasy Jezusa i to, w jaki sposób Jezus dobrą nowiną rzucił światło na życie i śmierć, świat przemocy uwypukla naturę miłości. Uwypukla jej kruchość. Boże drogi w świecie przemocy, poza tym, że są interpretowane przez świat jako naiwność, Boże drogi w świecie przemocy są opowieściami o kruchości. Ale kruchość, którą można skrzywdzić, bo jest krucha, objawia, demaskuje mechanizmy świata przemocy. I otwiera nam oczy na nasze zbłądzenie, na naszą pomyłkę, na nasz grzech. Na nasz udział w świecie przemocy, który podtrzymujemy naszą postawą, naszymi słowami. Bardzo się dzieje w internecie, jeśli chodzi o hejtowanie, naszym działaniem. Jest ciekawe sformułowanie, które się pojawia szczególnie często w Dziejach Apostolskich, że Bóg wydał Chrystusa. Bóg wydał swojego Syna ludziom. To, co my z Nim zrobimy, miało nam otworzyć oczy. Miało być objawieniem naszego zaplątania w świat przemocy, naszego pobłądzenia. W tym, jak rozumiemy życie, jak patrzymy na śmierć. I miało być objawieniem, jak wielka jest Boża miłość, jak daleko, używając takiego języka, jest w stanie wybiec ojciec na spotkanie swojego marnotrawnego syna. W ukrzyżowaniu. Boża miłość, która chce nas uwolnić od świata przemocy do świata zmartwychwstałego, do nowego życia, na które rzuca światło. Do nowego życia, które przynosi owoc. Moc tej Ewangelii jest mocą przebaczenia. Zwróćcie proszę uwagę, że Jezus zmartwychwstały ukazuje się uczniom, z którymi chce odbudować swoją relację. On się nie ukazuje arcykapłanom, on się nie ukazuje Piłatowi. On się ukazuje tym, którzy muszą się skonfrontować z własną słabością, z własnym pobłądzeniem. I kiedy czytamy te opowieści, gdzie Szymon Piotr staje przed Jezusem, którego opuścił w chwili próby, on ma jeszcze raz doświadczyć tego, ale w kontekście przebaczenia. Zbawienie jest scaleniem naszego życia. Jezus scala pękniętego Piotra. Jezus odbudowuje jego życie. Teraz, kiedy jesteś świadom, co ty możesz albo czego nie możesz o własnych siłach, teraz zaufaj. Odwróć się od swoich dróg, od swoich sposobów, od swojego sprytu, od swojego temperamentu, od swojej zaradności. Zaufaj Bogu, który jest wierny. W świecie przemocy Boża wierność, która objawia się w kruchości, ale jest Bożą wiernością, jest silniejsza niż moc ludzi. I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do takiego fragmentu, który jest rzadko poruszany w kazaniach, mam wrażenie, przynajmniej w naszych środowiskach. I to nie jest bardzo oczywisty fragment. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział. To jest cały 22 rozdział od początku jest przypowieścią o uczcie weselnej, ale ta przypowieść o uczcie weselnej, ona się składa z dwóch części. Ona się składa z dwóch części. Pominiemy tę pierwszą część, pierwszych 7 wersetów, bo one mówią o troszeczkę czymś innym. I spróbujmy spojrzeć na to, co się dzieje od 8 wersetu. W pierwszej części mamy tej przypowieści o uczcie weselnej. Mamy sytuację, kiedy król zaprasza różnych ludzi na ucztę weselną. I każdy ma jakieś swoje wytłumaczenie, dlaczego w tej uczcie nie będzie mógł wziąć udziału. I dochodzimy do, pomijając mnóstwo różnych szczegółów i naukę, która płynie z tego, przechodzimy teraz do drugiej części tej przypowieści. Wtedy król mówi swoim sługom: wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Idźcie zatem na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zapraszajcie na wesele. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się gości. I teraz jest ta część przypowieści, na której chciałbym się razem z wami skupić. A gdy wszedł król, aby przypatrzyć się gościom, ujrzał tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. I rzekł do niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej? A on za nie mówił. Wtedy król rzekł swoim sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go do ciemności zewnętrznej. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych. Jak rozumieć tę zaskakującą drugą część przypowieści, która znajduje się tylko w Ewangelii Mateusza? Jedną z cech charakterystycznych tej Ewangelii jest nacisk położony na przynoszenie owoców. Mówiąc slangiem naszych środowisk, Mateusz jest skoncentrowany na uczniostwie, na czynieniu słowa. Nie słuchaj tylko, ale rób coś z tym, co słyszysz. Słowo, które słyszysz, ma moc przemienić twoją postawę, twoje myśli, twój sposób opisywania rzeczywistości, twoje słowa, twoje czyny, twoje działanie, w rezultacie twoje nawyki i charakter, który jest z tych nawyków zbudowany, jest w stanie przemienić ciebie. Ale musisz umieć to przyjąć i nie stracić tego, zapominając, stawiając gdzieś na półkę notatki, które się zakurzą, ale wprowadzając to w życie, przynosząc owoc, robiąc z tym coś, budując szalunek po to, żeby Duch Święty mógł go wypełnić swoim działaniem, żeby nastąpiła zmiana. Żeby Boże Panowanie rozprzestrzeniało się, rozlewało się. Lekcja, która płynie z tej drugiej części przypowieści o uczcie weselnej, nie będzie się tą ucztą cieszył ten, który pozostał niezmieniony, który nie pozwolił się zmienić Duchowi Świętemu. Nie wystarczy być wezwanym, usłyszeć to wezwanie, odpowiedzieć na nie, jeżeli nic z tym nie zrobisz dalej. Nie nastąpi przemiana. I nie mówimy o pełnieniu dobrych uczynków. Scalenie naszego życia jest z łaski, dzięki Bożej mocy, w oparciu o to, co Chrystus zrobił, przez co Chrystus przeszedł. To jest to światło rzucone przez Ewangelię na życie i śmierć, które ukażą się w nowej perspektywie. Ale słowo trzeba wdrożyć, żeby mogła nastąpić zmiana we mnie i w sferze mojego wpływu. Tam, gdzie Bóg mnie postawił. W pracy, w relacjach, w środowisku, z którym mam kontakt. Chciałbym, żebyśmy też, patrząc na tę sytuację z drugiej części tej przypowieści o uczcie weselnej, chciałbym przywołać, bo to jest ciekawe echo, przynajmniej według mnie, jeżeli chodzi o Księgę Izajasza, 61 rozdział, 10 werset. Czytamy tam takie słowa. Będę się bardzo radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubieńca, który wkłada swój zawój, jak oblubienicę, która zdobi się w klejnoty. To nie ja mam sobie utkać tę szatę weselną. Bóg mnie przyobleka, ubiera w tę szatę weselną. Ale ja nie mogę być obojętny na Boże Słowo, za którym stoi Boża moc. Ja muszę się otworzyć na to słowo, aby być w stanie je przyjąć, nie stracić go, tylko zobaczyć przemieniający się świat i przemieniające się przede wszystkim moje serce. Tych kilka myśli, którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Chciałem, żeby rzuciły światło na to, w jaki sposób dobra nowina o zmianie panowania na inny rodzaj panowania. Na panowanie miłości, która wyraża się między innymi w przebaczeniu. W jaki sposób ta dobra nowina rzuca światło na życie i śmierć? Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za moc, która stoi za Twoim słowem. Panie, otwórz nasze uszy, otwórz nasze oczy, abyśmy widzieli przejawy Twojej łaski i Twojej miłości, ale abyśmy usłyszeli to, co chcesz do nas mówić i abyśmy potrafili na to odpowiedzieć naszą otwartością, nie naszymi uczynkami, naszą otwartością na Twoją łaskę, na Twoje przebaczenie, na Twoją moc. Amen.